46, 5 grudnia, można powiedzieć, Wigilia Świętego Mikołaja w czasie wzrastania, czyli audycji o młodzieży z młodzieżą i dla młodzieży. Bardzo gorąco i serdecznie witamy. Ojciec Rafał Szymkowiak, franciszkanin kapucyn oraz Adam Maniura, ale faza z wykrzyknikiem Życie pod napięciem. W rękach trzymam taką oto książkę. Tak więc dzisiaj o takim życiu pod napięciem, tak? Czyli o czym?
Generalnie o tym, jak być chrześcijaninem we współczesnym świecie. Bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy witam. Chcemy porozmawiać o życiu generalnie. O życiu, które zaskakuje, które jest nieprzewidywalne. O życiu, które sprawia różne ciekawe sytuacje, przynosi różne ciekawe sytuacje i w którym trzeba się odnaleźć. O życiu, które powinno być kształtowane na wzór tego, co mamy napisane w Księdze o Miłości, która mówi, jak żyć, czyli w Biblii. Generalnie o życiu.
Generalnie o życiu, tak mówi ojciec Rafał. A czy to życie ideałami chrześcijańskimi jest możliwe, czy też nie?
Zapewne jest możliwe. Oczywiście każdy z nas jakoś próbuje na swój sposób. Rafał w zakonie, ja w rodzinie. Rafał ucząc studentów, spotykając się z młodzieżą w Krakowie i nie tylko, ja ucząc w dwóch szkołach bytomskich. Na pewno jest to możliwe, nie jest to proste i dlatego napisaliśmy tę książkę, żeby pokazać, że coś musi między nami a Jezusem zaiskrzyć, między każdym z nas, między księdzem prowadzącym tak samo i między Jezusem, to jest normalne. I każdy słuchacz, który teraz na pewno nas słyszy i myśli sobie, no a ja dokładnie tak samo, musi zaiskrzyć. I to jest właśnie ta moc płynąca z góry, ta faza. I właśnie o tym pisaliśmy naszą książkę i o tym chcemy dzisiaj mówić.
To Adam Maniura i nasi goście lubią taką muzykę. Adam szczególnie 40, 30 na 70. Wybraliśmy utwór na początek Kiedy mamy problem.
Kiedy mamy problem, nie wiadomo jaki, wtedy czytajmy Pismo Święte. Pierwsza linijka to już wskazówka, jakiś przez życie pięknie. Gdybym wiarę taką miał jak ziarno, wtedy mógłbym przenieść górę każdą.
Wtedy mógłbym przenieść górę każdą.
30 na 70, kiedy mamy problem, czas wzrastania, audycja o młodzieży z młodzieżą i dla młodzieży, a dzisiaj ojciec Rafał i tatuś Adam, możemy tak powiedzieć, i małżonek Adam, małżonek Iwony, tatuś Julii. Mówimy o życiu pod napięciem, o tym, że życie chrześcijańskie, ideałami chrześcijańskim jest możliwe, ale chcemy od tego momentu zadać konkretne pytanie naszym gościom. Czy życie świętego, czy życie w świętości zakonnej, w świętości rodzinnej, małżeńskiej, tej ojcowskiej, to życie bez upadków?
Tutaj muszę wszystkich rozczarować. No, o naszej świętości dowiemy się dopiero wtedy, kiedy spełnimy bardzo ważne kryterium, czyli zakończymy naszą pielgrzymkę na ziemi. Oczywiście tak żartując, ale to jest rzeczywiście wymóg formalny, jakby nie patrzeć w kościele, trzeba dokończyć naszego żywota. Zmierzamy do tego. Wiadomo, że chcemy się przyjaźnić z Panem Bogiem. Odkryliśmy Go w pewnym momencie. Odkryliśmy prawdę, którą nam powiedział Jezus Rafałowi i mnie, że no, nie jesteśmy nigdy sami. I to jest cudowne. Jezus powiedział, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I w naszej, przynajmniej w mojej takiej zawierusze życiowej do 16 roku życia, no, byłem daleko od Jezusa. Natomiast On później delikatnie pojawił się w moim życiu, nienachalnie. No i tak się rozpoczęła moja przygoda. I przyznaję rzeczywiście, że to jest to stałe napięcie. Niezależnie gdzie jestem, czy kiedy byłem z Rafałem przez kilka lat w zakonie wspólnie, żeśmy przeżywali tą drogę, czy teraz, kiedy jestem w rodzinie. Cały czas Jezus ze mną jest. Czasami oczywiście nie jest łatwo, ale radość cały czas mi towarzyszy. Radość z tego, że no, nie jestem sam. No, Bóg, który mówi o sobie, jestem, który jestem. Bóg stałej obecności. No, przepraszam, no, gdzie coś takiego można znaleźć? Tylko u nas.
Ja kiedyś taką definicję usłyszałem, co to jest świętość. Ktoś powiedział, że być świętym to być w normalności nieugiętym. I na moje myślenie to wydaje mi się, że świętym człowiekiem jest ten, kto potrafi w konkretnych sytuacjach życiowych pokazać to, że jest z Jezusem, który no, przychodzi do naszego życia i który właściwie przez swoje życie pokazuje, że można być wśród różnych sytuacji życiowych, spotykać się z różnymi ludźmi, z różnymi problemami się zderzać i pozostać jakby nienaruszonym sobą. Oczywiście On był Bogiem. Czy nam się to udaje? No od razu trzeba powiedzieć jasno, że się nie udaje. Że do końca życia właściwie się nie udaje i człowiek no, różne wybory w swoim życiu ma. Ale prawda jest taka, że przecież to jest proces. I to jest jakaś przedziwna pedagogia też Pana Boga, że na dobrą sprawę no nie przyszedł do tych, którzy się mają świętymi, ale do tych, którzy się źle mają. No i nieraz jak tak sobie myślę o świętym Piotrze, o tym, że tak właściwie do końca życia gdzieś tam w nim to takie ścieranie było, i że to był taki człowiek z krwi i kości, to jak sobie tak myślę o nim, to ta świętość mi jakaś taka bliższa jest. I generalnie no człowiek, który myśli o świętości, chce być święty, musi założyć, że na pewno się gdzieś poodziera.
No cóż, faza. Co to jest faza?
A to może elektrycznie by tak można było wytłumaczyć. Nam, chociaż jesteśmy elektrykami, bo zarówno Adam, jak i ja jesteśmy elektrykami, no nie chodziło nam tak do końca o tą fazę elektryczną, natomiast o taką fazę jakby życiową, że człowiek żyje na pewnych obrotach i czuje, że życie mu pomiędzy palcami nie przelatuje. Nie? To jest dla nas faza w kontekście zamysłu naszej książki i tego, co gdzieś w nas jest. O to chodzi, nie? Faza to znaczy, że palce moje nie są wypełnione rzeczami, które przez nie przelatują, tylko że to, co najważniejsze w życiu zatrzymuje, że to jest moje, że ja tutaj nie uronię nawet jednej kropli z tego. Nie?
Rafał się mnie pytał w drodze do Torunia: dobrze się czujesz w tym życiu, podoba ci się? Ja mówię: Rafał, musi mi się podobać, mam na razie tylko to jedno życie i no, rzeczywiście można je przebębnić, zmarnować, mogę je, nie wiem, przeleniuchować, mogę byle jak prowadzić zajęcia w szkole, nie muszę się starać. No ktoś tam będzie się żalił, że katecheta się nie stara. Powiedzą: fajnie jest, mamy luz, nie? Ale tak naprawdę właśnie to jest walka o coś więcej, nie? Ja każdego dnia chodzę w obecności Pana Boga, wiem, że On na mnie patrzy, wiem, że widzi, jak jestem dla moich uczniów, widzi, jak jestem, jakim jestem mężem, jakim jestem ojcem, widzi mnie teraz, widzi mnie w przyjaźni, widzi mnie w sytuacji cudownej, w sytuacjach trudnych. I to jest właśnie fantastyczne, to jest to życie pod napięciem. Cały czas jestem jakby blisko Niego, chodzę w Jego obecności, to jest fenomenalne.
Wasza przyjaźń, z tego co słyszę, to przyjaźń z lat młodzieńczych, prawda?
No, jesteśmy młodzi, przecież to jest audycja dla młodych, jak najbardziej.
Z młodymi dla młodych.
Oczywiście znamy się jeszcze, nasza przeszłość to oczywiście, to jest przeszłość zakonna, ponieważ ja też chciałem być franciszkaninem, kapucynem, tak jak Rafał, i żeśmy się poznali w seminarium właśnie, w ogóle w zakonie.
Ach, wyciągnęła pewno Iwona.
Nie, to Iwona o tym wie raczej, wiadomo, nie? Musi o tym wiedzieć, to, żeby nie wiedziała.
Nie,
tutaj siła rozeznania, odsyłam do innej pozycji książkowej, nie będę reklamował. W każdym razie tam żeśmy się poznali z Rafałem i to od razu między nami zaiskrzyło, ponieważ mieliśmy bardzo niekonwencjonalne pomysły. No, Rafał to jest człowiek, instytucja. Ja wymyślałem różne dziwne, zwariowane rzeczy, natomiast Rafał perfekcyjnie to ubierał w ładne słówka, bo to jest jednak gaduła, nie tak jak ja. Oraz no pięknie, rzeczywiście rewelacyjnie komponował muzykę do wszystkiego i śpiewnie wszystko nam się udawało. Czy to w seminarium, czy na pielgrzymkach poznańskich, gdzie żeśmy wspólnie chodzili. No i do dzisiaj mamy wspaniałe wspomnienia i ta przyjaźń cały czas trwa oczywiście.
Nawet udało nam się przez jeden rok mieszkać w jednym pokoju.
To było trudne.
I to było trudne na jednym piętrowym łóżku. Ale muszę przyznać, że nie fakt tego, że Adam jest elektrykiem, podobnie jak ja, ale raczej to, że no, jest coś takiego, że ludzie się spotykają i mają sobie dużo do powiedzenia i między nimi właśnie też coś takiego zaiskrzy, że kiedy już później Adam rozeznał swoją drogę życiową i no, założył rodzinę, nadal zostaliśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi i teraz też akurat tak się składa, że razem pracujemy. Adam jest wykładowcą w naszym seminarium. Prowadzimy też szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z młodzieżą i ciągle jesteśmy w takim bardzo bliskim kontakcie.
Za chwileczkę Nikt i Maleo Reggae Rockers, ale zanim do tego dojdziemy, pytałem was o elektryków i elektryczność. Wyobrażacie sobie życie bez elektryczności?
Nie ma szans. Zresztą Rafał tam bardzo ładnie we wstępie napisał, jak tam była ta myśl, Rafał?
Ja napisałem, że generalnie elektrycy są wszędzie, nawet za płotem, na którym jest napisany koniec świata, siedzą elektrycy i przybijają tablicę z napisem właśnie
Ostatni gasi światło,
więc nie ma siły, elektrycy są wszędzie.
Nie ma co ukrywać, przepaja nas cały czas elektryczność, rzeczywiście. No, nie byłoby możliwe spotkać się dzisiaj, gdyby nie elektryczność.
Tak, ale rodzi się pytanie też, czy nie jest tak, że im więcej elektryczności, elektroniki, tym mniej czasu na Pana Boga?
Na szczęście czasami jesteśmy dobrze uziemieni i twardo stoimy na ziemi.
Tak, a to uziemienie prowadzi do nieba.
No trzeba być twardo tu na ziemi, żeby się dostać tam. No, to właśnie to jest ten realizm chrześcijańskiej świętości.
Bez celu. Dobry Bóg mojego serca. On naprawdę kocha cię. Tylko on może dać ci te siły, abyś mógł wyzwolić się. Jezus puka do twego serca. On naprawdę kocha cię. Tylko on może dać ci te siły, abyś mógł wyzwolić się. Ragamuffin! Każdy ma prawo decydować o swym losie. Każdy ma prawo żyć na klatce. Każdy ma prawo. Każdy wolny urodził się. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Jeśli nie chcesz być ofiarą systemu, musisz zacząć decydować samemu. Joj!
Atmosferze z naszymi gośćmi, którymi są ojciec Rafał Szymkowiak, franciszkanin Kapucyn oraz Adam Maniura. Drodzy Państwo, bo mam przed sobą katechetów, chcemy się zapytać ich też, naszych gości dzisiejszych, o to, jaki jest obraz Pana Boga, jak wygląda Bóg, mówiąc w cudzysłowie, i przypominam sobie pewną anegdotę z życia wziętą, a mianowicie pewną uczennicę kiedyś zapytawszy, kto ustanowił 7 sakramentów świętych, ona odpowiada: no oczywiście Kościół, proszę Ojca. Ja mówię: wiesz, przepraszam, nie słyszałem odpowiedzi, spróbuj jeszcze raz. Klasa w tym momencie podpowiada, że 7 sakramentów ustanowił Jezus, Jezus. No więc ona: Jezus. A ja tak ni z gruszki, ni z pietruszki pytam: no dobrze, ale który? W tym momencie odpowiadającą uczennicę załamałem. Więc kolejne koło ratunkowe, mówię: przynajmniej opisz, jak wyglądał. A ona: proszę Ojca, on ma takie niebieskie oczy i długie blond włosy i z reguły ma na ramionach owieczkę. Czy taki jest obraz Pana Boga i jak odnaleźć Boga w codziennym życiu? Pytamy Was dzisiaj, w czasie wzrastania.
Ja mam bardzo taką poważną odpowiedź, więc może udzielę najpierw głosu Adamowi, niech powie, bo ja chcę bardzo poważnie odpowiedzieć na to pytanie.
Czy takie dziwne założenie, że ja oczywiście wszystko spłycę, potem ksiądz będzie naprawiał? Dobra, podejmę się tego. Ja to oczywiście, mówiąc trochę żartem, bo Rafał będzie naprawiał to, co powiem, ja najbardziej cenię obraz Boga w drugim człowieku, ponieważ no, wiadomo, Boga nie zobaczę, widzę go po pewnych objawach, wiadomo. Oczywiście dzieciakiem będąc miałem różne wizje, czy to Pan Bóg policjant, który za dobro wynagradza, za zło karze oczywiście, czy ewentualnie jakaś firma ubezpieczeniowa, która każdy mój kaprys spełni. Są to różne wizje, z których trzeba wyrastać, ale najbardziej do mnie przemawia to, że widzę go w poszczególnych ludziach, w wydarzeniach, które są wokół mnie. Taki chyba najbardziej momentem, najbardziej, w którym mi się jakoś Pan Bóg objawił, to był moment narodzin mojej córki. Miałem tą przyjemność bycie, znaczy teraz tak mówię, wcześniej nie miałem takiego dystansu, ale miałem przyjemność być przy narodzinach mojej córki i kiedy zobaczyłem, kiedy zaraz po narodzeniu lekarz położył na piersi mojej żony naszą córkę, to mimo, że dziecko płakało, bo było wyrwane z tego najbezpieczniejszego środowiska, zobaczyłem, że od razu się uciszyło, przytuliło się do matki, czuło jakby jej ciepło, jej zapach, nie wiem, wnioskuję, że wiedziała, o co chodzi. Uspokoiła się natychmiast i po prostu wiedziałem, że czuję, ja bym się tak chciał czuć, jak ona w tym momencie. Tak bezpiecznie, tak pewnie, bo wiem, że jestem kochany. Pewne rzeczy nie rozumiem, czasami nie rozumiem, co Pan Bóg do mnie mówi, bo moja córka, wiadomo, jako noworodek nie rozumiała, co ja do niej mówię, ale po prostu to całkowite zaufanie i ten obraz do mnie jakoś najbardziej przemawiał. Widzę go po prostu w ludziach konkretnych, których spotykam na mojej drodze. Nie tylko tych dobrych, ale czasami również tych złych, którzy gdzieś tam mnie poustawiają w odpowiedniej optyce, gdzieś tam przytkną, nie wiem, przytrą mi nosa i tak dalej.
Ja dlatego poważnie, ponieważ nie tak dawno przyszła do mnie młoda osoba i dokładnie takie pytanie zadała o obraz Pana Boga, a właściwie zapytała, dlaczego ona się boi Boga i dlaczego Bóg jest taki straszny. I wtedy, rozmawiając z nią, tak próbowałem jej powiedzieć, że bardzo często ludzie mają obraz Boga bardzo skrzywiony, a wynika on z tego, że oni coś przeżywają. I myślę, że niesamowicie ważnym jest, aby obiektywizować ten obraz, dlatego że właśnie często bywa tak, że jeżeli przeżywamy jakieś piękne chwile, to nam się Bóg jawi jako taki bliski, kochający, jako taki do przytulenia wręcz, a kiedy przeżywamy jakieś trudne chwile, kiedy zawalamy, kiedy nam nic nie wychodzi, kiedy upadamy i grzeszymy, to Bóg się staje taki daleki, taki bardzo karzący, taki wymagający, taki bardzo szorstki. I pamiętam, że ona takie trochę wielkie oczy zrobiła i mówi, no ja dlatego mam taki obraz Boga, jaki mam, ponieważ teraz, akurat w tym czasie, dzieją się w moim życiu bardzo złe rzeczy i ja się Boga boję. I gdybym ja miał odpowiedzieć na pytanie o obraz Pana Boga i jak on wygląda, to ja bym powiedział bardzo prosto, że musimy ten obraz ciągle obiektywizować i nie dać się nabrać na właśnie takie zniekształcenie, ale obiektywizować go w oparciu o to, co on o sobie mówi, co objawia. I dla mnie na przykład to było niesamowite odkrycie, że ja odkryłem Boga, chwytając do ręki, biorąc do ręki Słowo Boże, i tam jest jasno napisane, że Bóg jest miłością. I bez względu na to, czy mi idzie dobrze, czy mi idzie źle, czy jestem szczęśliwy tak po ludzku, czy nieszczęśliwy, to muszę mieć te słowa właściwie przed swoimi oczyma. I to Bóg jest miłością musi być, bym powiedział, ciągle gdzieś ukryte w moim sercu, nie tylko na zewnątrz, ale właśnie i w moim sercu, żebym się nie dał zwieść, że jeżeli ja nie będę robił jakichś dobrych rzeczy, nie będę się czuł dobrze, że ten obraz Pana Boga będzie inny, że ten Bóg będzie raptem, właśnie tak jak tutaj Adam powiedział, policjantem, sędzią, nie wiem, jakimś urzędnikiem, który mnie za wszystko będzie po głowie bił.
A gdzie Boga można znaleźć?
No na pewno zawsze tutaj na centralnym miejscu i modlitwa wspólna i osobista. To jest podstawa, modlitwa. Bez tego no nie ma szans. Ja pamiętam, kiedy miałem 16 lat i po raz pierwszy sięgnąłem po Pismo Święte. Nigdy tego momentu nigdy nie zapomnę. Tak dyskretnie, nawet wstydząc się w moim domu. Ja mój egzemplarz sprzedałem kiedyś tam. Mój brat jeszcze tam miał na półce wśród książek, które zalegały. Nigdy nie zaglądałem. No może Krzyżówka, to jakieś tam hasło się szukało. Ale pamiętam, sięgnąłem i na chybił trafił, otwarłem księgę, która nigdy nie była otwierana. I mój wzrok padł na słowa, że o nawróceniu, które mówi, że większa radość jest w niebie z jednego nawracającego się grzesznika niż 99 sprawiedliwych. I ja oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, kim jest papież. No szczerze mówiąc, no wiedziałem, że ktoś taki jest. Wiedziałem, że to jest Jan Paweł II wtedy. No i wiedziałem, że to jest ktoś wyjątkowy, ale nie miałem zielonego pojęcia o nim, bo komuna wszystko obrzydzała na jego temat. Ale wiedziałem, kim jest Matka Teresa z Kalkuty, bo jej w telewizji nie obrzydzili za bardzo w tamtych czasach. I powiedziałem sobie, że teraz w momencie, kiedy ja biorę tą Biblię w niebie, oczywiście miałem bardzo infantylne wyobrażenie imprezy w niebie, ale widziałem wielką radość tych aniołów, tych świętych z jednego mojego nawracania się, z tego momentu, że ja teraz do Boga się zwracam, niż 99 takich matek Teresy, gdzieś tam żyjących na świecie. I do mnie tak to mocno przemówiło, że po prostu czułem się naprawdę wyjątkowy. I tutaj w tym właśnie, w pochyleniu się nad Słowem Bożym, w pochyleniu się, w pokornym oddaniu się na modlitwie, stanie ci wprawdzie, po prostu czasami to, że nie mam nic do powiedzenia, no to mówię, że nie mam nic do powiedzenia i jestem, A tak naprawdę ja potrzebuję modlitwy, nie Pan Bóg. Moja modlitwa niczego mi nie daje. Ta modlitwa mnie przekształca, mnie do Niego zbliża, ja jej potrzebuję, to w tym momencie rzeczywiście go można najbardziej odkryć. I w drugich ludziach na pewno, tak? Tu podkreśliłem za pierwszym razem, cud w drugich ludziach, że go odkrywamy. No, Rafał ma dziesiątki takich sytuacji, kiedy gdzieś tam ktoś mu coś powiedział, że Pan Bóg wyraźnie do niego przemówi przez tego człowieka. Czasami moja młodzież mnie uświadamia w pewnych kwestiach. Dadzą mi, no dzisiaj spotkanie miałem cudowne, dziewczyna mówi, że poznała fajnego chłopaka i ten promień, no, rumieniec, prawda, policzki czerwone, fantastyczne. I ona mówi, wie pan co, muszę iść do spowiedzi. A ja mówię, czemu? Bo chcę być dobrze przygotowana, żeby z nim budować przyszłość. No widzicie, no i teraz no, ktoś może iść do kosmetyczki, tam siedzieć 1,5 godziny, zabrać ładne paznokcie, ładne włoski, szmerki, bajerki, iść na jakąś terapię odchudzającą, a ta dziewczyna zaczyna budować na łasce. No i to jest właśnie to. To była piękna katecheza.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, miał żywot wieczny. Jan Paweł II, Wzgórze w krainie Moria.
Pan kładzie dziś przed Tobą życie i śmierć. Patrz, oto szczęście i nieszczęście. Przed sobą widzisz, bracie, drogi dwie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Świadczą dziś, do kogo wzdychasz, kiedy wstajesz. Czy prawo Boże w sercu nosisz, czy jego wrogom pokłon dajesz? Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową.
Bardzo poważne rozmowy o życiu z Bogiem, o życiu młodego człowieka. Dzisiaj w czasie wzrastania, przed chwileczką taka fajna mieszanka była. Z jednej strony wchodził Tak bowiem Bóg z Tu es Petrus, ale zwyciężyły dwie drogi. Zespołu 40-30 na 70, ale jeszcze Tak bowiem Bóg, myślę, że zostanie wyemitowany w czasie naszego programu. Bóg, obraz Boga. A czy szatan to rzeczywiście istnieje? Bo mówią, że kłamstwo jest piękne, jest dobre, że szatan w ogóle nie istnieje, że grzech to sama słodycz.
No, myślę, że wystarczy się przejść ulicami naszych miast i zobaczyć, co się dzieje. My możemy dyskutować nad tym, czy istnieje przyciąganie ziemskie, czy nie. No, ale wychodząc na ulicę, kiedy dostajemy cegłówką w głowę, no to nikt już nie dyskutuje nad tym, czy przyciąganie ziemskie istnieje, czy nie. I to samo, myślę, jest w odniesieniu do istnienia zła. Można toczyć akademickie dyskusje, ale kiedy się wychodzi na zewnątrz, poza te dyskusje, no to widać po prostu tak namacalnie. I nawet osoby, które tak trochę z Panem Bogiem są na bakier i za bardzo nie wierzą w to wszystko, co jest na przykład napisane w Biblii, no, muszą się zgodzić, że no, istnieje jakaś rzeczywistość, która ich przerasta i która jest no, zła i koniec. Muszą się zgodzić z tym, że są ich koledzy, którzy biorą narkotyki, nie wiadomo co z nimi zrobić. Muszą się zgodzić z tym, że są kłótnie między małżonkami, które być może nawet w ich domu się dokonują. Muszą się zgodzić z tym, że są łzy kogoś, kto został zostawiony albo fałszywie oskarżony. No i to jest właśnie grzech. I to jest jakieś kłamstwo, które z powietrza się nie bierze. Jeżeli mówi się o szatanie, że jest ojcem kłamstwa, no to on zrobi wszystko, żeby tak nakłamać, tak urobić rzeczywistość, aby było cierpienie, aby był ból.
Ja mam trochę mniejsze oczywiście doświadczenie z grzechem niż Rafał, bo Rafał nie tylko, że jest grzesznikiem, ale jednocześnie jest kapłanem i jedna z Bogiem grzeszników, mając tą moc od Jezusa. Natomiast no, ja przyznaję, że zawsze, ilekroć dotyka mnie grzech ciężki, a zdarza się to niestety, to w tym momencie rzeczywiście wszystko się zmienia i zmienia się mój stosunek do mojej rodziny, zmienia się mój stosunek do mojej pracy, do tego, kim w ogóle jestem. Inaczej się zupełnie zachowuję. Mogę powiedzieć, że staję się jakbyś taki jakoś wewnętrznie brudny, nieczysty i każdy grzech dotyka tych trzech sfer, nie? Moje relacje z Panem Bogiem, moje relacje do drugiego człowieka, no i spojrzenia samego na siebie. Ja po prostu mam wykrzywiony, właśnie zakłamany obraz. Szatan go wykrzywia. To jest ojciec kłamstwa, tak jak Rafał powiedział, i nawet pierwsze słowa, które by powiedział do Ewy, to już jest oszustwo. Zarzucił Bogu coś, czego Pan Bóg nigdy nie powiedział. I faktem jest rzeczywiście, że czasami dajemy się zwieść, ale no, potem skutki są opłakane. I największa chyba, jaką tragedię można spotkać, nie wiem, chyba dla księdza, tak przyznajmy, tutaj jest dwóch księży, może się wy jakoś tam wypowiedzcie, ale mnie by chyba najbardziej załamał widok człowieka i dałby, nie wiem, tak popalić chyba widok człowieka, który przekreśliłby możliwość przebaczenia. Czasami niektórzy ludzie tak daleko zabrnęli, że nie wierzą w to, że Pan Bóg im może przebaczyć i idą zaparte. Mimo, że mają kapłana, widziałem taką kiedyś sytuację jednego pana w szpitalu, bardzo poważnie chorego, wręcz umierającego, i kapłan mu proponował taką właśnie spowiedź, a ten pan powiedział, że tak daleko zabrnął, tyle się wydarzyło w jego życiu, że nie ma szans. No cóż, wypada się tylko za niego modlić. I to są tragedie, do tego może doprowadzić grzech, że przypisujemy Bogu cechy, których on nie posiada, czyli że on nam nie przebaczy.
Myślę, że takim najbardziej pożądanym przez szatana skutkiem grzechu, to znaczy tym, do czego chce do człowieka doprowadzić, jest najzwyczajniej no, doprowadzenie człowieka do takiej rzeczywistości, w której on przestanie wierzyć, że Bóg w swojej miłości może do niego wyjść w tej sytuacji, w jakiej się znalazł. I to jest wymiar, po pierwsze, tego skutku, jaki przynosi grzech, a więc wtedy, kiedy skutkiem grzechu staje się cierpienie i człowiek od razu jakby rzuca kamieniami w słońce i mówi: Panie Boże, to Twoja wina na pewno, i już jest zamazany obraz miłości Pana Boga. A później druga rzeczywistość i drugie kłamstwo to takie, że właśnie Bóg ci nie przebaczy, że ty już jesteś takim skończonym grzesznikiem, że Bóg ci nie przebaczy. I to jest drugie kłamstwo, które powoduje, że rzeczywiście wielu ludzi na długie lata no, nie przystępuje do sakramentu pojednania.
Chyba najgorsze, co może być, to właśnie chyba to, co Rafał powiedział, dobrze by oddał obraz relacji w rodzinie, bo największym nieszczęściem chyba w rodzinie i wielu rodzin to przeżywa to piekiełko jest to, że niestety dzieci nie ufają rodzicom. Gdzieś tam w wyniku, nie wiem, środowiska, szkoły, wpływu, nie wiem, może mediów, nie wiem, jak to określić. Powodów może być dziesiątki tysięcy i gdzieś ten dzieciak nagle mówi: ja nie ufam mamie, nie ufam ojcu. Bo, nie wiem, wymagają ode mnie i czasami nawet te wymagania, one nie są proste. No przecież Pan Bóg też od nas wymaga. Ja też mogę tego nie rozumieć, ale nigdy nie powiedziałbym, że on mi źle życzy. Ja mu ufam. I czasami dzieci tak się zachowują względem rodziców, że nie ufają rodzicom, bo oni coś to od nich właśnie chcą, bo naciskają na jakieś tam na pewne rzeczy, akcentują pewne sprawy i tak dalej, wymagają od nich i oni mówią: nie, to jest złe. Idziemy łatwiejszą drogą. I czasami rzeczywiście do tego dochodzi, że w końcu dziecko w ogóle zrywa relacje z rodzicami, nie ufając im. To jest początek nieszczęścia. A w sumie chyba szatanowi jest obojętne, w komu, w co będziemy wierzyć, byle nie w niego, nie w Boga.
Ojciec Rafał Szymkowiak, Adam Maniura to nasi goście. Włącznik, czyli wprowadzenie, faza, czyli jak dobrze żyć i się nie poodzierać. Elektrownia, czyli Pan Bóg i Jego okolice. Opornik, czyli o kłamstwie grzechu. I dochodzimy do zwarcia, czyli o iskrzącym nawróceniu. Jest człowiek, jest Bóg, jest powołanie do świętości, jest wolność, ale jest też grzech i szatan i droga nawrócenia. Teraz, czy po tym, jak Bóg nas wielce umiłował?
Może później?
No to później.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzył, miał żywot wieczny. Jan Paweł II, Wzgórze w krainie Moria.
Łyk powietrza, czym na pustyni, w gardle ślina, czym jakikolwiek brak nadziei.
Nadziei!
Dla Ojca tym ofiara Syna.
Sedna, sprawy dojdzie, gdy sprawa innym niepodobna, bo chociaż Bóg to przecież Ojciec, to Ojciec, a Bóg i Ojciec Syna oddał.
Tak bowiem Bóg, tu jest Petrus, no to później, to już teraz. Nawrócenie.
Nawrócenie to jest piorunujący moment, tak było w moim przypadku, ale myślę, że takim dobrym przykładem byłaby sytuacja, którą przeżył mój przyjaciel, dzisiaj emerytowany górnik, starszy już pan, cieszący się wnukami. No, kiedyś miał problem ogromny z alkoholem, bardzo dużo go nadużywał. Jego córka miała zapalenie płuc, bo byli bardzo biedni, przepijał swoje pieniądze, więc nie było tam oczywiście za bardzo jak zadbać o swoje dzieci. I przyszedł taki podchmielony, niepiany, bo na szczęście to później zapamiętał i to był powód jego nawrócenia. Przyszedł taki podchmielony do domu i jego córka w tej gorączce z kaszlem, no jest totalnie wycieńczona, usiadła na łóżku i pogroziła mu tylko palcem i zemdlała. No i ten moment dla tego człowieka był takim momentem nawrócenia. Ja nie ukrywam, że dla mnie momentem nawrócenia było spotkanie cudownej dziewczyny, kiedy miałem 16 lat. I może nie tyle, że ją spotkałem, prawda, ale radość, która temu towarzyszyła. Pamiętam, jak przyszedłem do domu i chciałem całemu światu obwieścić, że poznałem wyjątkową dziewczynę. No i tak zobaczyłem typowo polski dom, wtedy moi rodzice telewizor, szklany ekran, pani coś tam mówi. No jedyna wyrocznia w domu, nie, czyli TV, a oni cisza. I wiedziałem, że oni zrozumieją. I tak do mojego pokoju wszedłem uklęknąłem, nie wiem dlaczego nawet, nie pamiętam tego, uklęknąłem przed obrazkiem pierwszej komuniny mojego brata, bo ja mój sprzedałem. I pamiętam jak dziś, że się rozpłakałem. I całą noc tak się klęczałem i całą noc mu dziękowałem. Nie wiedziałem komu, nie wiedziałem w sumie już później za co, ale tak trwałem. To było fantastyczne. Także moje nawrócenie to była kwestia minuty. Nie wiem, jak było u Rafała, bo on chyba się już narodził, taki święty, ale tak było ze mną.
Tak, biczowałem się pępowiną w łonie matki i wypiłem zamiast mleka wodę święconą. Nie, no myślę, że nie. To znaczy, ja jak słyszę nawrócenie, to nawet dzisiaj, jak tutaj jechaliśmy, jeden z moich takich przyjaciół zadzwonił, który miał też ciekawy moment nawrócenia. Był kibolem, jechał akurat na mecz i niedaleko Poczty Głównej w Krakowie chłopcy z drugiego zespołu wyskoczyli z pałami i zaczęli po prostu się z nimi bić i dostał bejsbolem w głowę i tak go to ruszyło, że, no, że po prostu stracił przytomność, został odwieziony do szpitala i generalnie po prostu w tym szpitalu pozostał sam. Ci wszyscy jego koledzy, ta cała ekipa, która niby była tak bardzo no, z nim, zostawiła go i leżąc w tym szpitalu właściwie dotarło do niego, że tak dalej być nie może. I potem tak, kiedy żeśmy rozmawiali i gdzieś tam nawet głosił świadectwo, to mówi, że nawrócił się, gdy dostał bejsbolem w głowę. Ja myślę sobie, że rzeczywiście tak jest, że człowiek w pewnym momencie zaczyna po prostu coś przyjmować, coś do niego dociera, tak namacalnie. No, Adam mówił o moim nawróceniu. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, gdzie widziałem mojego ojca modlącego się razem z mamą, klękającego do modlitwy, chodzących do kościoła. Widziałem ich po prostu tak namacalnie, ale generalnie jakby to wszystko było na poziomie tylko jakiegoś rozumu, przyjmowania tego, natomiast sercem ja czułem, że to tak do końca chyba nie jest w moim życiu i pamiętam taki wyjątkowy moment, kiedy mój przyjaciel właśnie mi pokazał w Biblii słowa, które stały się jakimś początkiem drogi w mojego życia i myślę, że nawet życia zakonnego, bo ja wtedy zrozumiałem, że bez względu na to, co w życiu zrobię, bez względu na to, jaka będzie moja historia, jest ktoś, kto mnie nigdy nie zostawi, kto mnie nigdy nie opuści, kto mnie zawsze będzie trzymał mocno i zrozumiałem, że jest ktoś, kto mnie po prostu przyjmuje takim, jakim jestem, że nie muszę grać nie przed tą osobą, nie muszę się w żaden sposób tutaj kamuflować, po prostu, że mnie przyjmuje takim, jakim jest. I ja w pewnym momencie po prostu zrozumiałem, że tą osobą jest Bóg, koniec, kropka. I nieraz mnie pytają, jak to się stało, proszę ojca, że ojciec odkrył swoje powołanie, jak to się stało, że ojciec się nawrócił i zawsze odpowiadam, że tak do końca to ja nie wiem, bo tego się nie da w jakiś sposób opisać, że raptem w jednym momencie człowiek jest po jednej stronie, a później po drugiej. To taka charakterystyczna, myślę, też rzecz. Dla mnie jest to jakaś ikona. André Frossard, który napisał taki wywiad z papieżem, myślę, że szczególnie starsze osoby wiedzą, o kim mówię. Publicysta, dziennikarz, człowiek intelektu, wszedł do kościoła i w jednym momencie, będąc ateistą, stał się człowiekiem wierzącym. Gdzieś czekał na swojego kolegę i wiedział, że w kościele są jakieś, nie wiem, freski czy coś, chciał je obejrzeć i akurat wszedł na taki moment, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. I w jednym momencie, zresztą później w takiej książce napisze, że w jednym momencie stał się katolikiem.
Oczywiście my tu mówimy o takim nawróceniu, nie wiem, dla mnie ważnym, tak w przypadku tego pana, tego górnika, tak jak moim, takie przełomowe momenty, ale w sumie trzeba też podkreślić, że każdego dnia mamy się nawracać i to, że dzisiaj rano wstając, prawda, dokonuję pewnych wyborów moralnych, nastawiam się na dzień, moja optyka idzie z optyką Ewangelii, to jest istotne, a nie, że kiedyś tam i sprawa załatwiona, to nie jest jakiś Transformers, prawda, że ciach, włączam guzik i jestem zupełnie innym człowiekiem. Każdego dnia muszę zdawać niejako gwałt swojej jakiejś tam grzesznej naturze, gdzieś tam oczywiście z natury nie jestem grzesznikiem, żeby było jasne, ale gdzieś tej swoim słabością, które są mimo wszystko we mnie i muszę dokonywać nawrócenia. Czasami płacimy większą, mniejszą cenę. To jest różne. Każdy dzień jest zupełnie inny, każda sytuacja jest zupełnie inna. Ale nawracanie rzeczywiście to jest stały proces. O tym też trzeba zawsze mówić, bo czasami gdzieś tam, wiadomo, szczególnie chyba ludziom młodym, ten taka idea sukcesu, prawda, nawrócisz się i życie będzie szło sinusoida w górę świętości. No niestety, no będą niestety też i upadki, będą słabości i trzeba o tym mówić, że no, to jest rzeczywiście i wstawanie. Chrześcijaństwo to nie jest sztuka nie upadania. Chrześcijaństwo to jest sztuka powstawania z upadków. Tak jak Jezus na drodze krzyżowej. On zawsze wstał.
Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, i nie wiesz po co, płacz. Lecz gdy odchodzi ktoś i wierzysz, że w ramiona Boga wtulić się, to patrz, jak na kolana mu drapuje się i tańczy z nim i śmieje się, też tańcz. Odchodzi ktoś i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz po co, płacz. Kiedy odchodzi ktoś i nie wiesz dokąd, i nie wiesz po co, płacz. Lecz gdy odchodzi ktoś i wierzysz, że w ramiona Boga mdulić się, to patrz, jak na kolana mu drapuje się i tańczy z nim i śmieje się, też tańcz. Lecz gdy odchodzi ktoś i wierzysz, że żeby na łące kwiaty zbierać, patrz, z wielką ufnością mruży oczy swe, za rękę z tatą idzie gdzieś, ty tańcz.
To piosenka dla pozornie opuszczonych, ale faza Życie pod napięciem, ojciec Rafał Szymkowiak, franciszkanin kapucyn oraz Adam Maniura, również ojciec, ale w tym wymiarze tatuś Julki oraz mąż Iwony. Gorąco pozdrawiamy. Jeszcze jedna rzecz tak bardzo ważna, a mianowicie telefony są już otwarte, zapraszamy Was do telefonowania. Młodzież, która ma pytanie, ma jakąś kwestię do poruszenia względem naszych dzisiejszych gości, prosimy, telefonujcie 056 655 2355. To telefon dla tych, którzy mieszkacie na północy, 056 655 2355. Dla tych, którzy mieszkacie na południu, 056 655 2356. 655-2356 oraz telefony dla młodzieży z zagranicy 00-48-56-655-2333 i 655-2366. O tej porze być może słuchają nas również młodzi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, tak więc kierunkowy stamtąd do Polski, czyli stamtąd do nas tutaj, 011-48-56. Słuchajcie, te tytuły rozdziałów, one mnie wręcz prowokują. Prostownik, czyli o skandalu miłosierdzia.
No miłosierdzie rzeczywiście dotknęło nas bardzo mocno, nie ma co ukrywać. No tak jest chyba, że im większy grzesznik, tym to miłosierdzie bardziej działa. Ja nie ukrywam, pamiętam, przez wiele lat nie chodziłem do spowiedzi. No, pierwszy mój kontakt z Kościołem, taki naprawdę z chęci, to miałem 16 lat. I wtedy poszedłem do spowiedzi, nigdy tego nie zapomnę. I sobie tak leżałem wieczorem w łóżku i sobie prowadziłem dywagacje teologiczne. No jak to jest, gdybym dzisiaj kopnął w kalendarz, tak sobie myślę, jako chłopak 16-letni, to co by się wydarzyło? Najprawdopodobniej byłbym w niebie. No i pomyślałem, rany, to ja bym się wiecznie cieszył w niebie. I teraz przez całą dosłownie noc siedziałem na łóżku i zastanawiałem się, co to znaczy wiecznie się cieszyć. Udzieliłem sobie takiej odpowiedzi bardzo wyczerpującej, teologicznej. Nad ranem już rano świtało i powiedziałem sobie, w sumie to nie moja sprawa, niech Pan Bóg to rozwiąże. I rzeczywiście nawrócenie ma niesamowite skutki. Cała optyka wszystkiego się zmienia. I Na pewno to, co Rafał powiedział o tym kolegu, który się nawrócił w wyniku spotkania z kijem baseballowym, na pewno dawny świat, dawni znajomi się chyba wykruszają. I też to przerabiałem, że oni odeszli, moi znajomi. Ja ich nie odtrącałem, ale Ewangelia no, czyni pewien przesiew. Jest taka historyjka, jak do pewnego pustelnika przychodzi młody chłopak, przyjmuje od niego chrzest, siedzi taki strapiony później i ten pustelnik go pyta, czemuś taki smutny? A on mówi, no ojcze, teraz wierzyłem w Ewangelię i będę musiał trochę się od świata oddalić, zerwać ze światem, z przywiązaniami z tym związanymi. A on go tak poklepał dobrotliwie po ramieniu, mówi, nie przejmuj się, od kiedy się nawróciłeś, świat się od ciebie odsunie. I chyba coś w tym jest. Nawrócenie to jest dziwna sprawa.
Z jednej strony oczywiście jest to odwrócenie się świata, i myślę, że wielu młodych ludzi, przeżywając taki trudny czas dokonywania wyborów, musi brać pod uwagę, że jeżeli skorzysta z miłosierdzia Bożego, przyjdzie do Pana Boga i powie, Panie Boże, ja dalej tak nie chcę, weź się nade mną zmiłuj i zrób coś ze mną, to rzeczywiście no, niektóre osoby odsuną się, że może poczuć taką pustkę. Pamiętam jedną z moich uczennic, kiedy przyszła do mnie z takim dylematem, bo jej koleżanki chciały sobie kupić marihuanę i się napalić, a ona nie chciała tego robić i ja do niej mówię, to co ty się przejmujesz? No to jeśli nie chcesz, to po prostu najzwyczajniej w świecie nie wchodź w to. A ona wtedy mówi, ale proszę ojca, ja zostanę sama. A ja mówię, no tak, zostaniesz sama, ale w ten sposób jakby dokonasz wyboru, który sprawi, że znajdą się obok ciebie inni ludzie. I wydaje mi się, że to chyba jest niesamowicie ważne, aby o tym nie zapominać, że kiedy człowiek skorzysta z tego daru miłosierdzia, to Pan Bóg zaczyna otwierać przed człowiekiem no, całe połacie terenów, osób, spraw, które stają się niesamowicie takie piękne i dające kopa. Wtedy się życie staje właśnie takim pod napięciem, że można po prostu z tego wszystkiego skorzystać.
Kolejne elementy związane z prądem. Prostownik, czyli o skandalu miłosierdzia. Akumulator, czyli o słowie, które ładuje. Tak wiele było powiedziane już w dniu dzisiejszym o Słowie Bożym. Ale rzeczywiście, czy to słowo was, twoją rodzinę ładuje, czy też ładuje w znaczeniu akumulatorów, a nie, bo też jest wśród młodzieży ładuje, czyli robi w konia.
No właśnie, na pewno to jest jakby powiedzieć, ten moment centralny, przynajmniej w moim życiu, Ewangelia każdego dnia. Zresztą na zajęciach w szkole czytamy zawsze Słowo Boże z danego dnia, które jest czytane na Eucharystii i łączymy się dzięki temu z tym, co Kościół akurat danego dnia niejako w Słowie Bożym ma na tapecie. Czasami zdarzają się sytuacje, że rozważamy to słowo, oprócz tego, że je czytamy, również młodzież czasami, oczywiście zawsze ma możliwość zapytania i czasami się nawet fajne katechezy z tego takie spontaniczne rodzą, bo rozmawiamy na temat danego czytania. Ale faktem jest, że Ewangelia, no zresztą biorąc pod uwagę świętego Franciszka, tutaj Rafał Franciszkanin, jego przygoda, to, że otworzył na trzy razy na chybił, trafił Ewangelię, otrzymał takie słowo od Pana Boga. Ja oczywiście no, czasami nie zachęcam, dzisiaj tutaj w redakcji, żeśmy sobie losowali, prawda, przy wejściu. No rzeczywiście i Rafał, i ja, musiałem stwierdzić Rafałowi, że chyba jakaś manipulacja jest, bo zbyt optymistyczne są te teksty, ale faktem jest rzeczywiście, że no, Pan Bóg jakimś jednym fragmentem potrafi nas no, maksymalnie poustawiać. Pamiętam, jeszcze chodziłem do technikum wieczorowego, przygotowałem się, chciałem być w zakonie, więc wiadomo, wiosna. Ja pracowałem w kopalni wtedy, chodziłem wieczorami do szkoły. Wszyscy się świetnie bawili, a ja, no taki kieracik, wiadomo, stały, ten sam tryb życia. I już miałem dosyć. Kościół był pusty, wtedy jeszcze nie zamykano oczywiście kościołów, bo ludzie chodzili się modlić, nie tak jak dzisiaj, więc no tylko teraz zaglądają czasami złodzieje, więc trzeba zamykać kościoły. Więc wszedłem nie tylko do przedsionka, ale do kościoła. Zajrzałem się, nikogo nie było. I pamiętam tak z wyrzutem, mówię, Panie Boże, no popatrz, nie? Ja tu młody, mam tego dosyć, nie? To jest fikcja. Po co ja tam robię tą całą maturę, to zamieszanie? Zrywam z tym. Nie, ja chcę zupełnie inaczej. Nie nadaję się do tego. I tak naprawdę klękłem przed jakimś tam dużym krucyfiksem i się uspokajałem. Powiedziałem, mam dosyć, jestem zmęczony. I w sercu takie właśnie słowa, które w Ewangelii, w Piśmie Świętym czytałem wielokrotnie. To nie ty mnie wybrałeś, ale ja cię wybrałem. I wiadomo, że da mi siły, prawda? I ten fragment, który gdzieś tam znałem wielokrotnie, no znowu mnie powalił. Żeby dać się zachwycić Słowu Bożemu, trzeba pozwolić, żeby ono do mnie dotarło. Nie ma innej drogi, niestety. Fragment, który jest najbardziej infantylny, śmieszny, który zawsze pomijałem, jak byłem w zakonie, prawda, o na przykład uciszeniu burzy. Mówię, aha, to już znam, lecę dalej, prawda? Poszukam coś ciekawszego. Pamiętam, że on był, do dzisiaj zresztą notabene, jakby ukazuje mi prawdę o moim prawdziwej naturze, o spotkaniu z Bogiem. Ono można nastąpić tylko w ciszy, a my żyjemy ciągle w hałasie. Prawda? I dopiero wtedy, kiedy nastała cisza, ci apostołowie, którzy żyli wcześniej, tam był oczywiście moment rozmnożenia chleba, cuda, niewidy, prawda, się działy, każdy z nich może był jakimś takim cwaniakiem na zasadzie, o, znam Jezusa, fajnie jest, nie? Ale nikt z nich, tych apostołów, do tego momentu, tej burzy i do ciszy, która po niej nastała, nie zadał sobie fundamentalnego pytania, kim on jest dla mnie. Dopiero kiedy nastała cisza, to właśnie jest to. Gdyby teraz tak włączyć, nie włączyć ponad muzyki, gdyby nastała nieoczekiwana cisza, to wielu powiedziałoby, co jest grane. Bo cisza nas czasami przeraża. Jak odwiedzam klasztor Kamedułów w Krakowie, ta cisza dla jednych jest wyrzutem sumienia, a dla innych jest spotkanie z Bogiem. I to jest fenomenalne. To jest ten właśnie moment ładowania się Słowem Bożym. Dać się zachwycić Słowem Bożym.
Ja chcę powiedzieć o takich dwóch rzeczach. No jedno to takie osobiste doświadczenie. Zresztą drugie też, ale jedno osobiste ze względu na rzeczywistość mojego powołania. Ja pamiętam, jak no, decydowałem, czy iść do zakonu, czy nie, no to różne sobie drogi wymyśliłem, że może pójdę po zakończeniu matury no, na jakieś studia, a może by trzeba było jak załatwić służbę wojskową, też jakieś tam mi taka myśl przychodziła, a może wyjadę za granicę. No różne myśli mi przychodziły i pamiętam, że byłem w takim trochę dylemacie, tym bardziej, że się potem okazało, że tej matury nie znałem, ale pamiętam, że wtedy otwarłem Słowo Boże i były słowa powołania Piotra. I jedno słowo z tego natchnionego tekstu mnie tak uwalnęło, że najzwyczajniej w świecie już wiedziałem, co mam robić, bo w Ewangelii było napisane, że Piotr natychmiast zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. No i ja generalnie zrobiłem to samo. Natychmiast zostawiłem wszystko. Nawet pieniędzy nie miałem, poszedłem do mojego ojca, mówię, tata, daj mi pieniądze, bo nie mam, żeby jechać papiery złożyć do zakonu. I to natychmiast tak wybrzmiało w tym słowie, że ono zadecydowało na tym, że ja podjąłem po prostu konkretną decyzję. A drugie też, co chcę powiedzieć a propos słowa, że Słowo Boże jest niesamowicie budujące człowieka, że Słowo Boże jest niesamowicie takie podtrzymujące. Ja się nieraz śmieję gdzieś tam, jak spotykam się z młodzieżą i to mówię im, że na każdej kartce Pisma Świętego jest napisane kocham cię, bóg ptasku. I dla mnie osobiście Słowo Boże, Biblia jest takim akumulatorem też ze względu na to, że kiedy wielu ludzi mi mówi nie kocham cię, kiedy wielu ludzi staje wobec mojej osoby no tak trochę okoniem, a też się takie sytuacje zdarzają, kiedy szedłem na katechezę na przykład i kompletnie nie mogłem się dogadać ze swoimi uczniami, bo oni mieli całkiem inne patrzenie, to wtedy to słowo było dla mnie takim właśnie zapewnieniem, że może inni cię nie przyjmują, inni cię nie kochają, ale pamiętaj, że ja generalnie jestem z tobą i ja cię podtrzymuję.
056-655-2355 to telefon dla młodzieży z północy Polski, dla młodzieży z południa 056-655-2356 i dla młodych z zagranicy 0048-56-655-2333 lub 655-2366. Jeszcze raz 056-655-2355 lub 655-2356 lub 655-2333 lub 655-2366.
Każdy z nas musi oddychać, aby żyć. Chleb powszedni spożywać, wodę pić. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje, mówi Pan. Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg ze. Samym chlebem człowiek żyje.
gorąco i serdecznie pozdrawiamy uporczywie telefonujących, próbujących dostać się na antenę. Zapraszamy przede wszystkim młodzież, dajmy szansę tym, dla których ta audycja jest przeznaczona. Czas wzrastania, przypomnijmy, to piątkowa audycja o młodzieży i dla młodzieży z młodzieżą. Dzisiaj tutaj się troszeczkę jakoś tak skrzywili ojciec Rafał i pan Adam, że już nie taka młodzież, albo walczyli o swoją młodość, ale pracują z młodzieżą i młodzieży mają bardzo dużo do powiedzenia. Tak więc tych, którzy telefonują, jakoby byli policjantami albo jedynie Pan Bóg wie kim i proszą o modlitwę, wyluzujcie, zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie naszego spotkania 23:35 w tych okolicach. Wspólnie odmówimy modlitwę na zakończenie dnia, jutro już od wczesnych godzin porannych i różaniec będzie i będzie też o 12:30 modlitwa różańcowa i będzie Eucharystia o godzinie 7 rano i o godzinie 16 uroczysta, bo jako dziękczynienie Panu Bogu za 17 lat istnienia Radia Maryi. O 20:20 będzie kolejny różaniec, o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia i moglibyśmy tak wymieniać tych momentów, gdzie będzie czas na wspólną modlitwę, a w tym momencie zechciejmy rozmawiać na ten temat, który nas wszystkich dotyczy, a temat jest, można powiedzieć, bardzo szeroki, bo ogólnie rzecz ujmując, życie, ale też pytanie o Pana Boga, pytanie o grzech, o szatana, o nawrócenie, o miłosierdzie, o obraz Pana Boga, też pytanie o Słowo Boże i Jego moc, która jest mocą przemieniającą nasze życie. 056 655 23 55 lub 056 655 23 56 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Bardzo przepraszam, Maria z Warszawy, ja nie jestem młodzież, no Pani Mario, ale...
Więc dziękujemy, ale... pozdrawiamy. Musimy być bardzo, a bardzo konsekwentni. No i kolejna szansa zmarnowana. Być może ktoś z młodych by się w tym czasie dodzwonił. A tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Styk, czyli ucztowanie na krawędzi czasu i przestrzeni. Jak to rozumieć? Zupełnie nie wiem.
No myślę, że ci, którzy byli w Wołczynie, doskonale wiedzą, o co chodzi, ponieważ rzeczywiście jednym ze spotkań młodych w Wołczynie, jedno ze spotkań młodych w Wołczynie było poświęcone Eucharystii i ten rozdział książki, o której też tutaj już była mowa, ale faza Życie pod napięciem jest poświęcona właśnie Eucharystii. Bycie chrześcijaninem dzisiaj to nieprosta sprawa i trzeba ciągle się karmić. Karmić się słowem, jak żeśmy powiedzieli, ale też karmić się chlebem i karmić się tak naprawdę obecnością Jezusa w Eucharystii. I dlatego jest to ucztowanie na krawędzi czasu i przestrzeni, ponieważ spotkanie z Bogiem to jest spotkanie w Eucharystii. Możemy się go tutaj, możemy się go dotknąć wręcz. No a czasu i przestrzeni, ponieważ no wiemy, że aniołowie też wpatrują się w twarz Jezusa w Królestwie Niebieskim i właściwie są w innym czasie, w innej przestrzeni, albo są nawet poza czasem i przestrzenią, można by tak było powiedzieć. Dlatego taki tytuł. Rozdział jest poświęcony miejscu Eucharystii w życiu chrześcijanina.
No nie ma co ukrywać, że Eucharystia, jeszcze nazywana często Najświętszym Sakramentem, to jest rzeczywistość jakby niejako podwójnej obecności, nie tylko tej duchowej, ale no, my wierzymy w Kościele katolickim tej fizycznej Pana Jezusa. On tu jest cały obecny swoim ciałem z nami i to zjednoczenie jest dla nas fundamentalne. W sumie no, albo przyjmuje to, co On mówi, czyli że kto nie będzie spożywał mojego ciała, mówi Jezus, nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał w sobie życia, tak mówi Ewangelii Janowej, no albo no, tego nie przyjmuje. No i my jako chrześcijanie, katolicy tym żyjemy. Oczywiście to nas przerasta zawsze. Nie ma co ukrywać. No, a pan Rafał, kiedy bierze ten kawałek chleba, no nie jest w stanie przeskoczyć fizykalności, które ma w ręce, prawda, i wyobrazić sobie, że jakoś tam tutaj ma w ręce samego żywego Pana Boga. Ja przyjmując Pana Jezusa w Komunii Świętej, no też muszę się pochylić, muszę przyjąć to na wiarę. Są pewne rzeczy, które nie przerastają i tutaj nie ma dwóch zdań. Po prostu wierzę Jezusowi w to, co on powiedział. To jest pokarm na życie wieczne i to jest pokarm na całą moją drogę. I naprawdę to ścisłe zjednoczenie z Jezusem ma ogromny wymiar. Dla mnie, jako również ojca rodziny, o tyle jest to istotne, że widzę ogromny kryzys w byciu w rodzinie, na przykład patrz, wspólny posiłek. Odchodzi się dzisiaj coraz bardziej na zasadzie szybkiego wrzucenia coś w siebie, prawda? Gdzieś tam dzieci przychodzą, nie wiem, po lekcjach wrzucają coś w siebie, rodzice coraz rzadziej siadamy do wspólnego posiłku. No i tutaj przyznaję, że myślę, że gdzieś kryzys Eucharystii wśród młodych ludzi może mieć i takie podłoże, że nie spożywamy wspólnie posiłków, nie rozmawiamy z sobą, nie celebrujemy, nie są nauczeni celebrowania pewnych rzeczy, prawda? Ta uczta, no powinna nam to również uzmysławiać. No i wymiar ofiarny. Nie ma co ukrywać tutaj to, że Jezus oddaje się nam w tak nędznych postaciach, no pokazuje jego ogromne uniżenie i ogromny no budzi naszą miłość, szacunek, przynajmniej nas chrześcijan, do tych nędznych postaci, a jakże dla nas świętych. To jest niesamowite spotkanie.
Ja sobie przypominam takie rekolekcje dla młodzieży, które prowadziłem 2 lata temu. Pamiętam z jedną grupą na tych rekolekcjach, to było chyba 23 osoby, miałem takie małe spotkanie i zapytałem ich generalnie, czy oni chodzą do kościoła. I pamiętam moje takie zdziwienie, gdzie na 23 osoby tylko 3 chodziły do kościoła, reszta nie chodziło do kościoła. I pamiętam, że z jednej strony było we mnie takie oburzenie, ale z drugiej strony moje pytanie szło po linii, dlaczego tak to się dzieje, że wy jesteście ochrzczonymi, byliście u Komunii Świętej i teraz nie chodzicie, mając 17-18 lat, nie chodzicie do kościoła. I pamiętam, że ten dialog poszedł w takim kierunku, że oni mi mówią, bo my tak do końca nie rozumiemy, co to jest. Nie? Jeżeli ja wiem, co to jest, to ja mogę się do tego jakoś ustosunkować. No jeżeli ja nie wiem, zawsze to, co obce, co jest niezrozumiałe, budzi jakiś dystans i człowiek po prostu odchodzi od tego, nie chce mieć z tym nic wspólnego. I ja sobie myślę, że dzisiaj wielu młodych ludzi, starszych oczywiście też, że tak do końca nie wiedzą, co się dzieje na tej Eucharystii, nie przeżywają jej w pełni, dlatego że nie mają świadomości, co tak naprawdę ta Eucharystia ze sobą niesie.
Prosimy bardzo, czas wzrastania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię ze stolicy. Tak się przypadkowo tutaj znalazłam, bo ja w ogóle pochodzę z Zabugu. Ja się urodziłam w Warszawie, ale miesza z tym. Ale chciałam powiedzieć coś takiego, że...
Jeszcze jedno pytanie. Kto telefonuje?
Agnieszka.
Prosimy.
Chciałam powiedzieć coś takiego, że podobało mi się właśnie jak ojciec to co ojciec mówił, chociaż ten pan żonaty jak mówił, to też mi się trochę podobało. Przepraszam, że tak mówię, że trochę, ale ciekawa audycja w ogóle, ciekawa. Może trochę brakuje, że tak powiem, jakichś dziewczęcych głosów, ale to już tak trudno.
No właśnie się pojawił.
No tak. Chciałam powiedzieć coś takiego, że właśnie... No, w ogóle to co ja mam mówić? Nie wiem, co ja mam mówić.
No my nie będziemy mówić za ciebie, Agnieszko.
No dobrze, bo szkoda czasu. Rzeczywiście tak trochę trudno mi się jakoś tak powiedzieć coś rozsądnego. Ale chciałam powiedzieć coś takiego, że podobało mi się na początku, jak ojciec mówił, że właśnie ja mam takie trudności z tym, że bez względu na to, ja bardzo ciężko mi jest czasem. Właśnie jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak jest źle, to jest strasznie po prostu. To po prostu jest tak, że i oczy gdzieś fizycznie człowiek jakoś odczuwa to wszystko. I po prostu jest jakoś tak dziwnie, nie wiem, trudno jest bardzo. Ale to chciałam powiedzieć właśnie, że to nie ma sposobu chyba na to, przynajmniej w moim życiu, żeby jak jest źle, żeby poczuć, że Bóg kocha. To jest po prostu jakoś tak, że nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem czemu. Może to jest jakaś choroba, nie wiem, bo mi tu mówią, że jestem chora, ale ja trochę inaczej uważam. Mm-hmm. A poza tym chciałam też coś powiedzieć takiego, co potem też później było w audycji, jakoś ojciec mówił też coś takiego, ale już nie pamiętam co. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Chciałam pozdrowić w ogóle Radio Maryja, że takie piękne audycje są. że naprawdę bardzo dużo daje, że w tym wszystkim, w tym świecie, gdzie właśnie w ogóle taki brakuje na przykład miejsc, ludzi, informacji dla osób, które są właśnie starsze, ale niekoniecznie założyły rodziny, niekoniecznie są w zakonach. Nie wiem, czy dużo jest takich osób, czy dziewczyn jest dużo takich, czy chłopców jest dużo takich samotnych właśnie, tak naprawdę samotnych. Bo wszystko to jest dla ludzi, którzy mają rodziny na przykład, albo żyją w jakichś związkach niesakramentalnych, czy w ogóle żyją jakoś tak luźno. I brakuje właśnie takich, no życia dla takich ludzi, którzy są sami po prostu jakoś tak, a chcą żyć, chcą jakoś pracować uczciwie i... No to tyle. Chciałam jeszcze powiedzieć coś takiego, że właśnie ja to tak przespałam w ogóle całą młodość swoją i teraz się obudziłam. Teraz się obudziłam w sensie dosłownie i przenośnie, bo już jest późno. Ja dzisiaj sobie trochę pospałam. Nie, żartuję. Ale no.
A dziękujemy Agnieszko.
No dobrze, to ja już kończę. I dziękuję za możliwość zadzwonienia i w ogóle za
i w ogóle, w ogóle. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No ja myślę, że rzeczywiście no, w różny sposób no, człowiek odbiera pewne rzeczy. I tutaj no, ja dziękuję Agnieszce za to, że zechciała się też podzielić takim swoim jakby doświadczeniem i spostrzeżeniem, że jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest ciemno, to jest ciemno. Na pewno no, w sytuacjach krytycznych człowiek odczuwa jakieś naprawdę, no, wręcz niektórzy nawet taki ból fizyczny. I to boli i w odniesieniu do Pana Boga też mam mnóstwo pytań jakichś naprawdę bardzo trudnych pytań do Pana Boga. Ja sobie przypominam taką sytuację, jak byłem na przystanku Woodstock, bo co roku jestem na przystanku Woodstock tam w grupie ewangelizacyjnej i pamiętam, że usłyszałem taki tekst idąc przez pole Woodstockowe: ej katolik, chcesz w ryja? Uśmiechnąłem się i mówię, no chyba musiałbym być idiotą, gdybym chciał dostać w twarz. I nawiązała się rozmowa, chłopak tam spożywający jakieś pożywienie od Hari Krishnowców za 3 zeta zadał mi takie pytanie, ale obok niego była jego chyba dziewczyna, ile sobie przypominam dobrze. I ona tak prosto i zwyczajnie mnie się zapytała, czemu ty nosisz takie fatałaszki brązowe? No i ja mówię, że no ja dlatego je noszę, bo odkryłem prawdę o miłości Pana Boga. A ona wtedy aż poczerwieniała i mówi, nie mów mi, że Bóg jest miłością, nie mów mi, że On chce dla mnie dobra, bo ja to, co przeżywam, po prostu noszę głęboko w sercu i w swoim życiu różne rzeczy mi było dane przeżyć. I powiedz mi, gdzie ten twój Bóg był, ten Bóg miłości, kiedy mój tato prał mnie i moją mamę, nie? I wtedy sobie tak jakoś uzmysłowiłem, że to jest niesamowicie trudno rozmawiać z taką osobą, która jest w takim amoku własnego doświadczenia, kiedy myśli, że właściwie no, świat się jej kończy, no bo tak jest. Trudno nieraz jakby wyskoczyć poza to doświadczenie. Ale prawda jest też taka, że po ludzku oczywiście to jest trudne do przeskoczenia, natomiast Bóg ze swoją miłością no, potrafi złamać no, przeróżne przeszkody i kłody rzucane na naszą drogę i oczyścić tą drogę, jeżeli człowiek rzeczywiście jakoś no, przetrzyma tą rzeczywistość, to potem jest mu łatwiej i może zobaczyć o wiele więcej, niż mu się w danym momencie wydaje.
Samotność jest w ogóle czymś na pewno, no i chyba jednym z najtrudniejszych doświadczeń. Nie pamiętam, moja serdeczna znajoma, osoba, która przez większość swojego życia nie mogła jakby powiedzieć swojemu ojcu tato, ponieważ zostawił ją, kiedy była mała. Odszedł gdzieś tam, prawda, zostawił matkę, zostawił ją. i przez większość życia nie mogła tego przejść. Nawet kiedy mówiłam o Ojcze Nasz modlitwę w kościele, to ciężko było jej powiedzieć Ojcze. Natomiast no, Bogu dzięki udało się wszystko załatwić, w sensie, że ta osoba porozmawiała z ojcem, ustalili pewne rzeczy, spotkali się, porozmawiali, dali sobie nawzajem szansę i na pewno gdyby ta osoba tego nie zrobiła, to kto wie, może kiedyś tam, gdyby tego ojca zabrakło, to ta osoba nigdy by sobie tego nie wybaczyła, że nie zrobiła tego jednego kierunku, tego jednego kroku. Ktoś go musi zrobić pierwszy. A samotność jest o tyle trudna, że ja pamiętam też kiedyś po zakonie wystąpiłem z zakonu, nie byłem z nikim związany, nie miałem pracy, więc nie wiedziałem, co by robił dalej w życiu. I no byłem sam, ewidentnie byłem sam i szukałem tej drugiej połowy i byłem za bardzo w tym wszystkim nachalny, za bardzo chciałem. No i tak de facto taka osoba, która się boi tej samotności, czasami potrafi utrudnić innym życie, jest bardzo zaborcza w tym wszystkim. I taki moment był aż do momentu, aż zaakceptowałem. Mówię, przecież ja mogę być szczęśliwy, kiedy jestem sam. Przecież to nie jest żaden problem, czy jestem z kimś, czy nie, bo w sumie zawsze jestem z Bogiem. Jeżeli ja przyjmę Pana Boga, przyjmę Jego plan, choć Jego nie znam, ale przyjmę Jego plan na moje życie, to będę szczęśliwy. I w momencie, kiedy otwarłem się na Pana Boga, a nie goniłem za ludźmi, to w tym momencie się pojawiła ta druga osoba. I to było fenomenalne. Po prostu no, miałem coś do zaoferowania, a nie byłem tylko zaborczy, nie byłem zachłanny czyjejś miłości, akceptacji, tylko powiedziałem, Panie Boże, co ma być, to będzie, jestem Twój, Ty rządź moim życiem. I dopiero wtedy pojawiła się druga osoba. To był dla mnie to był znak, nie wiem, czy dla Agnieszki to jest jakiś znak, ale dla mnie to był wyraźny znak.
Szukasz wciąż, szukasz już tyle dni. Pragniesz tak, coraz mocniej chcesz żyć. Rozum znów nie wystarczy, byś mógł przyjąć to, co chce dać Tobie Bóg.
Halo, czas wzrastania, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ma... mam na imię Kamila, dzwonię z Pszczyny. No jestem już, no nie wiem, taką młodzieżą 31-letnią, mam już dzieci. Chciałabym się podzielić moim nawróceniem, bo byłam osobą, no praktycznie wierzącą, ale nie wiedziałam, co to jest różaniec, co to jest koronka, co to jest 9 pierwszych piątków i no może mama mnie nie uświadomiła, ale po przeczytaniu książki o ojcu Pio i drugiej książki pod tytułem Szatan, teraz nie wiem, jaki jest autor, ale gdzie ten szatan w ogóle występuje, były właśnie opisane koronka, różaniec, to nabożeństwo 9 pierwszych piątków i sobót. Dopiero uświadomiłam sobie moim rozumem wiarę w Boga. I cały czas się właśnie borykam z takim doświadczeniem, że ja tego Boga tylko tak kocham rozumem. Nie umiem go kochać sercem. Ja wierzę w niego, ale rozumem. Nie wiem, czy to jest możliwe. Czy ja go w zasadzie kocham, czy nie, czy ja go tylko rozumiem. I wszystko robię tak, żeby było dobrze, tak jak Bóg chce, ale chyba nie robię tego z miłością. Czy jest taka możliwość? Nie wiem, na tyle miałam do powiedzenia.
Dziękujemy, Kamilo. Na pewno trzeba powiedzieć, że mówiąc o wieku, jesteś młodszy od nas wszystkich, czyli jest dobrze. Ale już prosimy przejść na odbiór i tutaj nasi goście jak najbardziej udzielą odpowiedzi.
Znaczy, ja myślę sobie, że to jest doświadczenie akurat twoje. Nie chcę mówić pani, bo wszyscy jesteśmy młodzi, ale to jest twoje doświadczenie. Ale tak jest. I nie wiem, mnie się wydaje, że tutaj można by było tak odpowiedzieć, jak ja często odpowiadam, gdy ktoś przychodzi i mówi do mnie, że się nie umie modlić. A ja mam taką odpowiedź trochę zakręconą, że dobra modlitwa to jest taka, która jest, natomiast zła to jest taka, której nie ma. I wydaje mi się, że no, to jest twoje doświadczenie Boga. Ty tak go rozumiesz, tak próbujesz go przeżywać. Pewnie, że doświadczenie wiary to jest rzeczywistość, która się rozwija i może jesteś akurat teraz na takim etapie i koniec. I no, jeżeli chcesz przeskoczyć pewien etap twojego życia, chcesz przeskoczyć coś, co może teraz jest akurat takie i jest ważne teraz właśnie takie, to się może okazać, że to może być taka rzeczywistość, jak to chce się pomidora szybko mieć dojrzałego i się mu wstrzykuje jakieś świństwo, żeby był czerwony. No i się potem okazuje, że on rzeczywiście jest czerwony, ale na dobrą sprawę no, nic poza tym, nie ma smaku, nie ma tego, co normalny pomidor powinien mieć. Ja sobie przypominam takie świadectwo dziewczyny, która wyszła w czasie mszy świętej i mówi, że ona na dobrą sprawę no, tak nie czuje w ogóle Pana Boga, że jest jej niesamowicie ciężko, ale wie, że Pan Bóg z nią jest i że to nie wcale zależy od jej czucia, tylko ona po prostu wie, ona aktem woli stwierdza, tak, wiem, że On jest. I to jest akurat twoje teraz doświadczenie wiary. Tak go przeżywasz. Nic dodać, nic ująć.
Odebrać kolejny telefon trzeba. Radio Maria, bardzo proszę, czas wzrastania.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To mówi jeden z młodszych słuchaczy tejże audycji, Piotr z Bydgoszczy, lat prawie że 40. No i chciałem się podzielić takim, no moim spojrzeniem szczęściem, gdyż podobnie jak dwa telefony wstecz, też mam taką oryginalną sytuację, mianowicie od wielu, wielu lat jestem zupełnie sam i mnie to męczyło, no tam kłopotów było w związku z tym cała masa, co, no prawie, że co by się nie mogło przydarzyć, to się przydarzało. No i było, to męczyło mnie i była taka sytuacja, mianowicie, że dopóki się nie miałem wewnętrzny opór przeciw Panu Bogu, no to tam ta druga połowa się nie pokazywała. Pogodziłem się z Panem Bogiem, momentalnie zadziałało. Także to jest niewątpliwie przepis na tak zwany sukces, jeżeli można to sukcesem nazwać, bo Pan Bóg wie, co robi. Szczęść Boże z Bogiem.
Z Bogiem.
Dziękujemy.
No potwierdzenie przynajmniej, nie jestem sam, prawda, w tym doświadczeniu i to jest właśnie pocieszające. Faktem jest, no rzeczywiście Pan Bóg leczy nasze skoleczenia, nasze rany, jest najlepszym lekarzem. No moc słabości się doskonali, powiedział święty Paweł, mamy rok Pawła, więc może się też na nim jakoś wspierać, jak najbardziej w tym czasie. I coś w tym jest, że to, co dla mnie wydaje się jakby sytuacją nie do przejścia, nie do pogodzenia, trudną, to może być coś, no, dzięki czemu ja będę wzrastał. No, to będzie właśnie ten mój czas wzrastania, ten moment właśnie mojej słabości. I kiedy pozwolę wejść w Panu Bogu w to wszystko, oferuję Mu to, no jest szansa, dam Mu szansę, On jest najlepszym lekarzem. I myślę, że i tak Rafał leczy swoje skaleczenia, ja swoje. Każdy z nas ma takie sytuacje, no, kiedy jesteśmy w dole i kiedy nam jest trudno. I na pewno nie jestem w stanie nic zrobić, na pewno wierzę w to, że nie jestem nic w stanie zrobić, żeby się Bogu przypodobać, bo ja tego nie muszę robić. On mi się podoba i to jest najfajniejsze. I ja nie jestem w stanie być jeszcze fajniejszy w Jego oczach, jeszcze bardziej ukochany, bo On już za mnie oddał życie. Więc tak naprawdę czuję się w tym wszystkim wolny, czuję się bezpieczny, akceptowany taki, jakim jestem. I nie muszę robić nic na pokaz. To nie są wybory mis. Chrześcijaństwo to nie jest wybory, kto jest fajniejszy, kto ma ładniejszy krój habitu, prawda, czy ładniejszą fryzurkę. Rafał został umiłowany przez Pana Boga, ja, moja córka, ksiądz prowadzący, nasi słuchacze. I to jest właśnie fenomenalne. Ja nie muszę nic zrobić, żeby On mnie kochał, żeby Mu się przypodobać. Jedyne co, jeżeli ja chcę z Nim być, no to po prostu powinienem uchylić drzwi mojego serca i zacząć na Nim budować. Tylko tyle. I aż tyle.
Idziemy do Ciebie, pytamy się wciąż, jak jest tam na niebie, bo tutaj jest. Idziemy do Ciebie, pod nogami kurz, czekasz na nas w niebie, stół nakryty już. Chciałbym być, gdzie Bóg, Ojciec, Duch i Syn. Bądź nam obłokiem dnia, bądź nam płomieniem w chmurze nocy, bądź nam obłokiem w ogniu dnia, bądź nam płomieniem w chmurze nocy. Tak chciałbym. Drogi przyjacielu, przecież jestem tu. Chwyć mnie za rękę, chodźmy razem. Drogi przyjacielu, przecież On jest tu. Chwyć Go za rękę.
Czas wzrastania. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich ojców. I mam tak...
No, kto do nas telefonuje? Jurek
z Sosnowca.
Prosimy,
mam taką sprawę, bo tam była taka mowa, że mieli pretensje, nie pamiętam, bo ja nie od początku słuchałem, tak wpadłem, teraz akurat wszedłem, i że Pan Bóg kogoś doświadcza, że jak, skąd ten Pan Bóg, jaka to miłość u Pana Boga. No ja z kolei miałem taką sytuację, że no, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że my nie wiemy, jaką drogą i co dla nas jest najkorzystniejsze. Nie można tak traktować, że Pan Bóg kara, że jakiś przeciw nam powstaje. Miałem taką sytuację, miałem wypadek na kopalni, a przede wszystkim zacznę od początku. Nie chodziłem do spowiedzi przez dużo lat, bo miałem tam znajomych, co mieli w rodzinie księży. Nie będę, bo to na antenę się rozważał na tych sprawach. W każdym razie mnie pewne sprawy zniechęciły. Nie chodziłem dużo lat do spowiedzi. Odsunąłem się tak czasem do kościoła, taki byłem taki trochę wierzący, jak tak nie bardzo nieładnie. No i w końcu miałem wypadek na kopalni, bardzo poważny, jako elektryk na dole. Poparzenie łukiem elektrycznym, ubranie się zapaliło, miałem poparzenia 40% drugiego, trzeciego stopnia. No i też bym mógł powiedzieć, dlaczego starałem się zawsze być uczciwy, prawdomówny, wszystko tak, jak powinno być, a mimo to no, mógłbym powiedzieć, że dlaczego mnie Pan Bóg tak ukarał. W szpitalu w Siemianowicach pierwsza rzecz, a zapakowany taki, przychodzi ksiądz do mnie z komunią. Ja mówię, czy tak źle już ze mną, czy co? A on mówi, nie, tutaj tak chodzimy zawsze. No i mówię, bez spowiedzi, no ale mówi, niech przyjmę, że przyjął to jako ten, tą pokutę, jako ten, to cierpienie. No i dopiero później, żebym się zorientował, że taka droga była wybrana, że wróciłem od tego... W taki sposób powróciłem do kościoła i bardzo Panu dziękuję za ten wypadek. Wydawałoby się, i z początku mi się wydawało, że to coś złego, a okazało się, że teraz na bardzo dobrą drogę weszłem, jestem bardzo religijny, tak mi się wydaje, no i o ile potrafię. No i nie uważam wcale, żeby to traktować jako karę.
Panie
Bo
Jurku,
nigdy nie wiemy, jaką drogę Pan Bóg obiera, jakie sposoby i co dla nas jest korzystne.
Także... Dziękujemy, Panie Jurku, za telefon. Odbierzemy kolejny i wtedy już na zakończenie, jako podsumowanie i też ustosunkowanie się do tych dwóch telefonów. Bardzo proszę, Radio Maryja, czas wzrasta.
Szczęść Boże, Piotr z Bydgoszczy, a dokładnie ze Starego Fordonu. Halo?
No, jesteśmy na antenie. Witamy Cię, Piotrze.
Witam serdecznie. No, chciałbym serdecznie powitać braci mniejszych kapucynów, żeby może tutaj przybliżyć braciom swoją osobę. Brat Szymona Zaporowicza, czyli Piotr Zaporowicz.
Witamy serdecznie.
Znamy się.
Oczywiście.
Witam serdecznie braci. Halo?
Piotr, tak, jesteśmy. Słuchaj nas w słuchawce, a nie w radioodbiorniku, którego nie wyłączyłeś.
Właśnie. Tutaj są pewne zakłócenia.
Tak,
bardzo słabo tutaj. Przemieszczam się, biegam po pokojach i szukam. Bo rodzina słucha w radiu, a ja chcę tutaj w ustronne miejsce się udać i dać świadectwo. Świadectwo mojego bycia na spotkaniu młodych w Wołczynie. W tym roku byłem już na tym spotkaniu po raz chyba czwarty czy piąty. Halo?
Tak, jesteśmy. Słuchamy, Piotrze.
Bo ja jestem też tak przyzwyczajony, że bracia zawsze bardzo aktywnie, energicznie są słyszalni, a tym razem tak dziwnie się czuję, bo jako konferencjerzy to ja ich zawsze słuchałem i byłem zachwycony ich tutaj formą, ekspresją i nie wiem, czy zdołam nawiązać jakikolwiek kontakt.
No jest stały kontakt, mamy stałe złącze, działa, wszystko jest dobrze, także ciągnij dalej, bo dobrze mówisz.
Dobrze mówię, bo słyszę ciszę przeogromną.
No, się wsłuchujemy, no to...
Zanimówiliśmy po prostu.
Nie, no, tutaj bracia przesadzają, ale chciałem dać świadectwo przede wszystkim ogromnej radości. To rzecz niespotykana w dzisiejszym smutnym świecie, w rzeczywistości delikatnie zasmrodzonej taką tandetą i takim nurtem trochę dekadentyzmu. Często to też funkcjonuje wśród młodzieży, już znużonej technologiami, nowinkami, tym, co mają. I chcą coraz więcej, nie dostrzegając tego, co tracą. To postrzeganie, tego postrzegania tych rzeczy, które odchodzą, które są pięknem tego świata, można się nauczyć przyjeżdżając, będąc w Połczynie. I to zaobserwowałem. Ogromną eksplozję radości, miłości i nie wiem, czy bracia mnie słyszą.
Doskonale cię słyszymy. Zaraz komentujemy to, co powiedziałeś.
Ja jestem bardzo zestresowany. Po raz drugi dzwonię do Rady Maryja, ale odczuwam te miliony osób, które są po drugiej stronie. To jest też jakaś tutaj teraz, czuję moc, jakąś ogromną moc działania tego, że to wszystko ma wspólny jakiś mianownik tutaj i stąd też moje takie tutaj zestresowane, delikatnie drżące słowa.
Mhm. Ty masz taki zawsze głos, jak śpiewałeś.
Cieszę, bo tutaj bracia już są blisko, zapraszam serdecznie, bardzo serdecznie do Fordonu, do Bydgoszczy. To raptem 20 kilka kilometrów, także jeżeli bracia znajdą czas, zapraszam na ulicę Zakładową.
Super, dzięki.
Piotrze, dzięki za spotkanie.
Dzięki. Teraz dołącz do rodziny, która słucha.
Dobrze, z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Z
Bogiem. Bogiem. No, ja się cieszę, że Piotr zadzwonił i że wywołał spotkanie, które nam jest bliskie serce od wielu lat. Tak się składa, że z Adamem prowadzimy to spotkanie na scenie jako ci, którzy zapowiadają i trochę dowcipkują. W tym roku było to 15 spotkanie, w przyszłym roku 16 spotkanie, które właściwie też jest troszeczkę po linii tego, o czym mówimy, ponieważ tematy poszczególnych spotkań, one dotykają bardzo ważnych momentów życia chrześcijańskiego, jakim są sakramenty. I mieliśmy już sakrament Eucharystii, sakrament pojednania, był sakrament małżeństwa, w zeszłym roku właśnie sakrament małżeństwa, a w tym roku sakrament chrztu. Natomiast w przyszłym roku, 2009, chcemy wszystkich zaprosić w lipcu na kolejne już 16 spotkanie młodych, które będzie dotyczyło sakramentu bierzmowania, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Czyli takiego sakramentu, który sprawia, że życie rzeczywiście staje się pod napięciem i temat tego spotkania 16 będzie pieczęć ognia. Dlatego jeżeli ktoś już planuje wakacje w lipcu, to na ten wybuch radości i jakiegoś takiego pozytywnego klimatu, pozytywnych wibracji, to na lipiec 2009 już mogę zaprosić.
No i oczywiście z Rafałem już teraz to odwołuję. Piotrze, to jesteś świadkiem tego i wszystkim mówię też, że w drodze zastanawialiśmy się, czy już nie zmienić ekipy prowadzącej. I no po takim twoim tekście, Piotrze, od razu człowiek się czuje, że jednak jeszcze możemy te przynajmniej 60 lat pociągnąć. Ale jeszcze chciałem nawiązać do tego, co powiedział Jurek. Niesamowite wstrząsające świadectwo, dla mnie bardzo mocne. Tym bardziej, że oczywiście nie chcę porównywać, bo nie jestem w stanie dla każdego, kto mieszka na Śląsku, słowo szpital w Siemianowicach, oparzeniówka, tam gdzie trafiają najciężej poparzeni górnicy, no to jest naprawdę, to jest bardzo mocne świadectwo i bardzo mocne słowo, jeżeli chodzi o człowieka, który to przeszedł, ten szpital, najtrudniejsze przypadki tam trafiają i chciałem się podzielić takim moim doświadczeniem, kiedy jeszcze byłem w zakonie i przez kilka lat mój przełożony raczej mówił: Adam, jak pewne kwestie nie zmienisz, no raczej byłem niekonwencjonalnym zakonnikiem i mówi, że jak tego nie zmienisz, to no będziesz musiał odejść ze wspólnoty. I pamiętam, ja się zawsze bardzo mocno rzucałem, Rafał tego, też był tego świadkiem, denerwowałem się na takie rzeczy i kiedy miałem paraliż twarzy, byłem zamknięty w celi, żeby unikać przeciągów przez 71 dni, jedynie jeździłem na rehabilitację, nawet nie mogłem wyjść na Eucharystię do kościoła. 71 dni siedziałem sam w klasztorze, gdzie mieszkało ponad 100 kleryków samych, więc tak bogatym, jeżeli chodzi o osoby w domu, o ludzi. Byłem sam w tym pokoju, bo bracia mieli zajęcia, mieli swoje prace, obowiązki, modlitwy. To w tym momencie rzeczywiście tak pierwsze 3 tygodnie to się rzucałem, prawda? Panie Boże, dlaczego ja? Ale potem to był czas, błogosławiony czas łaski. Wspaniały czas, kiedy powiedziałem: no Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Odarłeś mnie ze wszystkiego, zostawiłeś, zamknąłeś mnie w małym pokoiku 2 na 2 metry, notabene dzielonego z jednym z braci, bardzo fajnym, ale jednak dzielonego, i powiedziałem: zaczynam Cię słuchać, Panie Boże. I rzeczywiście to był początek pewnej przemiany, pewnej mojej nowej drogi. No i tego, że jestem dzisiaj tutaj, że się dalej przyjaźnię z Rafałem, że jestem katechetą, że jestem ojcem i mężem, to był początek, ten moment. I ktoś powie: no choroba, jakieś nieszczęście. Oczywiście nie porównuję oparzenia do paraliżu twarzy, prawda, bo to nie ma porównania. Ale chciałem pokazać, że rzeczywiście czasami w tych trudnych sytuacjach, których nie rozumiemy, nas przerastają, kiedy się zgodzimy, zaczniemy się wsłuchiwać, Pan Bóg wspaniale do nas mówi i dziękujemy, co jest dziwne. Dziękujemy za to Panu Bogu później. Dziękuję, Jurku, za to świadectwo, niesamowite świadectwo.
Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, bo mi było dane obserwować Adama właśnie w tej sytuacji, kiedy no, doświadczył paraliżu twarzy. I ja jakby widziałem też, jako jego przyjaciel, jak ten moment rozeznawania drogi życia zakonnego, bo to tak trochę brzmi dziwnie, jak Adam mówi, że był w zakonie, a teraz nie jest, jest ojcem rodziny i tak dalej, ale to był okres początkowy życia zakonnego. W naszym zakonie jest tak, że do 5 roku właściwie bracia mogą rozeznawać, czy to jest ich droga, czy nie. I w przypadku Adama właśnie tak było, że on rozeznawał i to doświadczenie, o którym tutaj wspomina, było na pewno, tak z mojego jakiegoś oglądu, na pewno było takim doświadczeniem, które sprawiło, że życie stało się pod napięciem, że nastąpiło takie napięcie, które właściwie no, było powodem później konkretnych decyzji. Decyzji, które no, tak naprawdę dotyczyły pytania o to, czego chce Pan Bóg. A tak naprawdę właściwie dotyczyły szczęścia Adama. I jego decyzja była taka, że przed ślubami wieczystymi, kiedy mógł spokojnie powiedzieć: to nie moja droga, i odejść, właściwie to doświadczenie właśnie sprawiło, że on mógł to spokojnie powiedzieć, że to nie jest moja droga, odchodzę. Jestem teraz, bym powiedział, no, w innej rzeczywistości, rozeznałem to tak, nie? Ale oczywiście to kosztuje i to na pewno jest trudne doświadczenie, tym bardziej, że kiedy nas dotyka cierpienie, to wtedy no, wszystkie, bym powiedział, nerwy, wszystkie komórki naszego ciała no, są niesamowicie czułe i to ma niesamowity też wpływ właśnie na sferę ducha.
Ale faza Życie pod napięciem, książka Rafała Szymkowiaka, Kapucyna oraz Adama Maniury, ojca rodziny, tatusia Julii i męża
Iwony. Już też pamiętam.
To chyba jeszcze. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za dzisiejszy wieczór. Zostaniemy jeszcze na wspólną modlitwę na zakończenie dnia, czyli komplety. Tak więc żyjmy pod napięciem, czyli cały czas w kontakcie z Panem Bogiem, tak?
Tak jest. Tak jest. My oczywiście też radiosłuchaczom dziękujemy za ten czas spędzony z nami i życzymy, żeby rzeczywiście to napięcie było bardzo pozytywne.
Kogo pozdrawiacie?
Na pewno rodzinę, przyjaciół, no, moich uczniów, jeżeli ktoś tam słucha, to moich uczniów, także tak samo.
Ja mam tylko jedno pozdrowienie. Jest to dla mnie bardzo ważne pozdrowienie. Pozdrowię moją siostrę Małgorzatę. Ona wie dlaczego.
Ziemia z nie... wszystko przez nie i dla niego stało się. Twoi nie poznali Boga w nim. Jednak tym wszystkim, którzy przyjęli je, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Na początku była światłość, dzięki niej ciemność nas. Światłość stała się człowiekiem, a jej chwałę oglądało kilku z nas. Pełna łaski, pełna prawdy, przyszła do swojej własności, ale swojej nie.